Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. A naszymi gośćmi są pan Robert Winnicki, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej i członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Witam serdecznie, panie Robercie.
Szczęść Boże.
I pan poseł Patryk Jaki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wolnego Rynku, rzecznik Solidarnej Polski. Witam, panie pośle.
Cześć Boże.
Mówimy dzisiaj na temat jakości klasy politycznej w Polsce. Ta jakość troszeczkę nam się ujawniła na ostatnich taśmach, które ujawnił jeden z tygodników, więc chcemy wystawić taki certyfikat jakości. Jeszcze niedawno Donald Tusk, panowie pewnie też słyszeli, podśpiewywał sobie radośnie Hey Jude. No i mam dylemat, czy to ten klip z Hey Jude to była prawda o jakości polskich polityków i Polski w ogóle, czy też właśnie to, co wyszło w taśmach, podsłuchane przez kogoś, przez kogo jeszcze nie wiemy.
Sądzę, że to synteza tych dwóch zdarzeń, bo to Hey Jude pokazywało też taki dość swobodny stosunek do państwa polskiego i do pieniędzy publicznych. Jak pamiętamy, 7 milionów złotych na spot wyborczy de facto Platformy Obywatelskiej to jakiś absolutny rekord świata. A z drugiej strony słyszymy, że brakuje środków na służbę zdrowia, na inne odcinki, ważne odcinki działalności publicznej. No ale to była, tak jak wspomniałem, tylko część. Natomiast druga część rzeczywiście tego, jak Platforma Obywatelska rządzi tym państwem, zauważyliśmy w tych taśmach. Oczywiście dużym uproszczeniem byłoby to, gdybym powiedział, że jak w soczewce widzimy całą Platformę Obywatelską, aczkolwiek widać, że jeżeli przyjrzymy się takiemu niuansowi, mianowicie temu, jakim językiem posługują się bohaterowie tych nagrań. Mówimy przecież o prezesie Banku Polskiego, o wicepremierze. No i co zauważamy? Że to jest język tak jakby jakiejś szajki, jakichś gangsterów mafijnych, gdzie każde zdanie sprowadza się, bardzo przepraszam, do poziomu genitaliów. I widać, że oni mają państwo za nic. Zresztą nawet jeden z tych uczestników tej rozmowy mówi, że polskie państwo w praktyce nie istnieje. I jest to porównywalne w mojej ocenie do słów byłego premiera węgierskiego, który mówił, że kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczór, tylko po to, żeby zdobyć poparcie polityczne. Czyli szukając jakiejś konstatacji, co wyłania się z tych rozmów. To znaczy widzimy, że politycy Platformy Obywatelskiej traktują polskie państwo jako łup, którym trzeba się dzielić, trzeba zachować swoje wpływy. Natomiast w ogóle nie widać tam troski o to, o dobro obywatela, o to, w którym kierunku powinna iść dzisiejsza Rzeczpospolita i jak powinniśmy odbudować to państwo. Dla nich oni po prostu stwierdzają, polskie państwo nie istnieje, ale najważniejsze jest to, żebyśmy zachowali swoje interesy. No i temu zdecydowanie sprzeciwiała się od samego początku Solidarna Polska i między innymi w związku z tym szykujemy wnioski o Trybunał Stanu dla bohaterów tej afery. I oczywiście również byliśmy przeciwni wotum zaufania wobec rządu Donalda Tuska, bo im szybciej odejdzie ta szajka, tym lepiej dla Polski.
Ruch Narodowy, panie Robercie, jak ocenia te taśmy, ale też jakość tych, którzy dzisiaj rządzą Polską? Państwo jako pierwsi, chyba pierwsi, tak, zorganizowaliście demonstrację po ujawnieniu pierwszych taśm.
Jako pierwsi, właściwie poza jedną grupą, tam młodzieży też studenckiej, czy dwoma w Warszawie i w Krakowie, w sumie jedyni wyszliśmy na ulicę. Ja się zgadzam tutaj z panem posłem, że te taśmy pod względem, czy tam jest coś szokującego? I tak, i nie. To znaczy, oczywiście treści, które tam są zawarte, są szokujące. Tylko jeśli ktoś sobie zdawał sprawę z realnego kształtu tej władzy, tego, co się dzieje, czego można było się domyślać, że dzieje się na jej zapleczu, to szczerze powiedziawszy, bardzo zdziwiony nie jest. Raczej bym powiedział, że te taśmy stanowią takie jaskrawe potwierdzenie diagnoz wcześniejszych, nie od dzisiaj, nie od wczoraj, które miały miejsce. Myśmy dlatego jako Ruch Narodowy wyszli na ulicę, manifestowali dzień już po ujawnieniu tych taśm, no bo rzeczywiście, skoro ojciec zaczął od tego klipu bardzo drogiego, który miał pokazywać, jak świetnie jest w państwie polskim, A z drugiej strony właśnie ta chyba najmocniejsze sformułowanie, które padło w czasie tych rozmów, czyli to właśnie dramatyczne sformułowanie ministra Sienkiewicza, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, za rozliczne służby, które wykorzystywane są do walki politycznej. Myśmy też poniekąd to odczuli półtorej tygodnia temu, będąc zatrzymanymi, tak, gdzieś tam skutymi kajdankami, próbowano nam zrobić proces 24-godzinny za manifestację właśnie przeciwko korupcji politycznej, przeciwko temu, powiedzmy sobie otwarcie, syfowi, który zobrazował się przy ujawnieniu tych taśm. I minister mówi o tym, że państwo polskie nie istnieje. I to jest taki kontrast, tak? Wszystko jest świetnie w propagandzie rządowej, tutaj państwo polskie nie istnieje. Ale trzeba sobie też powiedzieć parę słów, no jednak genezy, tak? Bo mamy do czynienia, mamy pytanie w temacie audycji o jakość klasy politycznej. I klasa polityczna, zresztą elity polityczne, tak samo jak elity nie tylko polityczne, elity gospodarcze, kulturalne, elity państwa jako całość gdzieś mają swoje korzenie. Rozliczne, ale można powiedzieć, że elita może być dobierana dwojako, tak upraszczając maksymalnie. My w Polsce niestety elitę, która wyrosła z narodu, mieliśmy zniszczoną w czasie II wojny światowej. W okresie komunizmu większa część, przygniatająca część elity, zwłaszcza tej z najwyższych szczytów, była dobierana na zasadzie państwa kolonialnego. Znaczy ta elita PRL-owska miała nas za zadanie, ta zwłaszcza wierchuszka, utrzymywać tubylców, czyli nas, naród, społeczeństwo, w określonych ryzach względem suwerena, który wtedy był w Moskwie. A problem jest taki, że i dobór tej elity był również na tej zasadzie. W normalnym państwie, w normalnie funkcjonującym, elita wyrasta z narodu, stanowi jego najlepszą część. W tamtym systemie tak nie było. Po roku 89, niestety, znowu mamy trochę taką zmianę Moskwy na inne centra, czy to Brukselę, czy Berlin. I mamy do czynienia z taką sytuacją, że znowu ta elita poczuwa się w takiej misji kolonizacyjnej, również kulturowej wobec społeczeństwa. Najlepszym tego świadectwem, jednym z setek, z tysięcy, jest chociażby ostatnia ta historia z podręcznikiem, tak? Którym roguje się w imię tych demoliberalnych pseudowartości unijnych, nawet Boże Narodzenie. I to, że tak powiem, o tej genezie tych elit trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. Oczywiście w sprawie tych elit istotne są też inne rzeczy. Kręgosłup ideowo-polityczny. Ważna jest struktura, to jak się zostaje posłem, jak się zostaje senatorem, w jaki sposób to funkcjonuje, ale o tym myślę, że będziemy mogli jeszcze powiedzieć, bo ważne jest nie tylko, żeby opisywać sobie tą sytuację, bo mamy bardzo wiele diagnoz, tak? Ważne jest też, żeby mówić o tym, dlaczego system tak działa, bo to jest sprawa systemu. Niestety jakość naszej elity politycznej jest związana z określonym systemem i wartości, i kontekstu historycznego, który panuje obecnie w Polsce.
Jak sprawić, żeby z tego narodu elity wyrosły? Widzimy, że jest jakiś zryw młodego pokolenia Polaków, tego pokolenia zwłaszcza, które zostało w Polsce, bo wielu musiało niestety, czy
to
chciało
zryw emigrować. Proporcjonalnie mniejszy, tak, niż ten, który mógłby być, ze względu na wypędzenie znacznej części.
Więc to jest też pokazanie, jak państwo traktuje swoich obywateli, gdy państwo jako ta matka, tak, dla obywateli pozwala, żeby ci synowie, córki po prostu opuścili i to tak naprawdę na zawsze ojczyznę. Jak sprawić, żeby z narodu wyrosły nowe ekipy?
Tak.
Panie pośle i pan Robert.
Tak. Sądzę, że przede wszystkim trzeba by było stworzyć zdrowe fundamenty, zbudować nowe państwo. My jako Solidarna Polska proponowaliśmy nową konstytucję, która stworzyłaby takie korzenie, które pozwoliłyby odbudować polski kod kulturowy. I bo można sobie zadać pytanie oczywiście, dlaczego skoro rządzący karmią nas ciągle taką propagandą, że żyjemy w najlepszym państwie, jakim kiedykolwiek było, polskim, że to jest Zielona Wyspa, no to dlaczego blisko 2 miliony ludzi, młodych Polaków, stąd wyemigrowało? I jak moglibyśmy to zmienić? No trzeba by było odbudowywać po kolei wszystkie instytucje państwa i sprawić, że ekipa, która w tej chwili skolonizowała te instytucje, ja to nazywam taką oligarchią, odejdzie, najlepiej wyląduje w więzieniach, ale nie będzie miała żadnego wpływu na polskie życie polityczne. Jeżeli Państwo dzisiaj zapytacie na przykład, gdzie są te oligarchie, które skolonizowały polskie państwo i które nie pozwalają młodym ludziom rozwinąć skrzydeł, to możemy zobaczyć, możemy wziąć lupę i przyłożyć ją do każdej sfery polskiego państwa. Proszę bardzo, służba zdrowia. Zobaczymy, ile razy widzieliśmy, że bez łapówki nie da się niczego w służbie zdrowia załatwić, albo ci bogaci mają zawsze lepiej, nie mają pieniądze, prawda, pójdą. Bo ta sfera jest właśnie skolonizowana przez grupę osób, która żeruje na polskim społeczeństwie. Ostatni raport NIK-u pokazuje to jednoznacznie, że na przykład, to jest bardzo dobry przykład, 2 miliardy złotych na refundację leków w 2013 roku, czyli refundację, czyli co? Czyli pomoc dla najbiedniejszych osób, które nie są w stanie często w aptece wykupić swoich środków. Polskie państwo, minister zdrowia nie potrafił wydać tych środków. Powiedział, że one są absolutnie niepotrzebne, a z drugiej strony szefowie koncernów farmaceutycznych rosną im ciągle kieszenie, tak jak widzimy w tych różnych rankingach. Czyli co? Środki są, ale są w zły sposób dzielone. Trafiają tylko do oligarchii. To służba zdrowia. Proszę bardzo, kolejna sfera. Edukacja. Możemy zobaczyć, że przeciętną rodzinę nie jest stać na zakup całej wyprawki szkolnej dla jeżeli mają dwójkę, taki komfort, dwójkę bądź trójkę dzieci, przepraszam, to jest fatalnie w takiej rodzinie. Dlaczego? Ponieważ co roku jest zmieniana podstawa programu, czyli co roku każe się rodzicom kupować nowe podręczniki. A kto na tym zarabia? No zarabia na tym oligarchia, która skolonizowała tą część państwa. I jeżeli teraz spojrzymy, i mógłbym pokazać, mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość, żebyśmy porozmawiali o każdej sferze, najważniejszej sferze życia polskiego państwa, która jest skolonizowana, bo dzisiaj jeżeli zadamy sobie pytanie w jaki sposób jeszcze to zobrazować? Jest na przykład w Unii Europejskiej stosowany taki słynna skala, taki wskaźnik Gianiego, który pokazuje rozwarstwienie społeczne, to znaczy jaka jest różnica pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi. I okazuje się, że Polska jest liderem w tej skali. To znaczy z roku na rok rośnie różnica pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi. Dlaczego? No bo ta oligarchia wie bardzo dobrze, jak, przepraszam, wycisnąć tą najbiedniejszą warstwę społeczną. I dzisiaj wracając do pytania, które ojciec postawił o jakość polskich elit, jak to zmienić? No trzeba zmienić całe polskie państwo, trzeba zmienić fundamenty tego państwa, wygonić tą oligarchię i zbudować zdrowe podstawy, tak jak budowano w czasach II Rzeczpospolitej. No proszę zobaczyć, to państwo po 20 latach było w wielu sferach silniejsze, mimo że budowaliśmy to państwo z trzech zaborów, bez środków europejskich, a udało się zbudować centralny okręg przemysłowy, udało się sprawić, że wszyscy chcieli pracować dla tego państwa. I jeszcze na koniec jedno słowo, to znaczy dzisiaj niedawno Rzeczpospolita pokazała sondaż, który pokazuje, że prawie 60% Polaków nic by nie zrobiło dla polskiego państwa. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie byłyby wyniki takiego sondażu, gdyby był wtedy sondażownie przeprowadzonego w II Rzeczpospolitej? No to jest również efekt tego, w jaki sposób działają instytucje polskiego państwa. Po prostu
Trzecia Rzeczpospolita... Panie Bosie, ale to oznacza, że także chociażby ten sondaż, o którym pan wspomina, że łatwo odczopić, tak bym powiedział, polskiego państwa nie będzie i tych zmian takich fundamentalnych, nie tylko jakichś lukrowanych, pudrowanych, zamienienie jednej ekipy na drugą, podobnych, powiedzmy sobie, no nie będzie takie proste.
No właśnie, i tutaj by trzeba było sobie powiedzieć, że to, o czym mówimy od początku, ogłaszając powstanie Ruchu Narodowego 2 lata temu, mówiłem wręcz o obalaniu Republiki Okrągłego Stołu, tak? Mówiąc o zmianie systemowej, dlatego że żeby, tak jak ojciec sformułował to pytanie, żeby rozpocząć zmiany, trzeba wyjść poza logikę obecnego systemu, w którym funkcjonujemy. My nie możemy pozwolić sobie na to, że to, co się stało w dużej mierze z ludźmi o poglądach, czy to konserwatywnych, bardzo często narodowych, chrześcijańskich, katolickich na Zachodzie, po pół wieku ofensywy nowej lewicy partie, całe obszary społeczne są tam już całkowicie zawłaszczone przez lewicę. Tam są już tylko takie drobne wysepki pewnej zdrowej, tożsamościowej myśli, a to wysepki. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy działali na Zachodzie, starali się cały czas być w logice systemu. Cały czas jak gdyby dostosowywać się swój przekaz do tej logiki demoliberalnej. Z tego punktu widzenia ważna jest naprawdę bardzo jednoznaczność. Ja o to apeluję i to, o to podkreślam. Ta jednoznaczność pozwoliłaby nam, gdyby była przestrzegana i gdyby w szeroko rozumianym obozie patriotycznym była brana pod uwagę światopoglądowa jednoznaczność, no to pozwoliłaby uniknąć takich rzeczy, że mamy w niby prawicowym rządzie panią Kluzik-Rostkowską, której wiadomo w momencie, kiedy jest w tym rządzie, że jest lewaczką regularną światopoglądową i ona funkcjonuje, jeszcze kolejne kilka lat funkcjonuje w największej partii prawicowej po to, żeby się pokłócić w 2010 roku nie ze względów znowu światopoglądowych, nie, ze względów na różnicę strategii politycznej. I dzisiaj robi to, co robi w rządzie tak fatalnym Platformy Obywatelskiej, no, który jest... Jeśli chcemy spojrzeć choćby na dzisiejszą polską klasę polityczną, a jej dotyczy temat, to przede wszystkim ja zachęcam wszystkich, żeby sobie wzięli, bo ta klasa polityczna jest, przynajmniej jeśli chodzi o głównych graczy, jest żywcem zaczerpnięta, ona nie zmienia się przez 25 lat. Ona jest co do głównych graczy mniej więcej taka, jak była 25 lat temu. Więc ja zachęcam, żeby każdy sobie wziął i poczytał, jak ci ludzie, którzy wyszli czy to z postkomuny, czy z postsolidarności, jak nazywali swoje partie po roku 89. Dlaczego? W pierwszej połowie lat 90. Dlaczego to jest istotne? To był taki fajny czas, bym powiedział, w którym każdy nazywał się tak, jak chciał, jaką miał ideę. Jak ktoś był narodowcem, to nazywał Stronnictwo Narodowe. Jak ktoś chciał bardziej tam łączyć wątki chadeckie z narodowymi, to tworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Jak ktoś był liberałem, to tworzył Kongres Liberalno-Demokratyczny, jak Donald Tusk, tak? Jak ktoś chciał być bardziej centrowcem, to Porozumienie Centrum. Jak ktoś Wyborczą Akcję Katolicką, to tak, ktoś miał takie poglądy. I zwrócić uwagę, jak ci ludzie urdzenia u swojego takiego fundamentu, kiedy mieli swobodę ekspresji ideowej określania się, jak oni się określali, co oni mówili o Kościele, w jakich głosowaniach brali udział, w jakich nie brali udziału, jak głosowali, co mówili o mediach katolickich w latach 90. itd., itd. Bo to pozwoliłoby uniknąć naprawdę poczciwym, katolickim, katolicko-patriotycznym, narodowym również wyborcom bardzo wielu rozczarowań, jeśli by oni dokładnie śledzili i konsekwentnie patrzyli, kto jakie miał wybory, kto za czym głosował. Dlatego, że ta jednoznaczność, którą staramy się bardzo często niestety tak przykryć jakimiś znowu drugorzędnymi tematami, bo mówimy o rządzie Tuska. Okej, oczywiście, że trzeba tą ekipę jak najszybciej odsunąć od władzy. Tylko jak gdyby naszym celem nie jest odsunięcie, celem długofalowym, nie jest odsunięcie rządu Tuska. Naszym celem jest Polska Narodowa, Polska Katolicka, tak? To jest ten cel. Nie wolno swoich wyborów politycznych, swojego zaangażowania podporządkowywać takim celom, bo bardzo często słyszę takie, teraz wszystko trzeba zrobić i wszystko podporządkować temu, żeby odsunąć Tuska. I nic poza tym się nie liczy, tak? Nic poza tym się nie liczy. Z samym, przepraszam za wyrażenie, diabłem się sprzymierzyć, żeby tylko Tuska odsunąć od władzy. I ja mówię, to już było. To naprawdę już było za pierwszej Solidarności. Kiedy mieliśmy konglomerat antykomunistyczny, tak? W którym był i KOR, i był Michnik, i wszyscy, bo tylko i wyłącznie liczyło się obalenie komuny, okay. A nie jednoznaczność w tym. No to mówię, nie powtarzajmy tego błędu.
Gdzieś podświadomie wyczuwam, że tak, że w momencie, kiedy odsunie się Tuska od władzy, to Ruch Narodowy chciałby zrobić tak, żeby tej Republiki Okrągłostołowej u tej władzy nie było. Więc żeby też nie było na przykład Prawa i Sprawiedliwości.
Ja powiem tak, w Prawie i Sprawiedliwości jest wielu porządnych i przyzwoitych ludzi. Jest tam, a niewątpliwie w zaplecze Prawa i Sprawiedliwości składa się z osób o moim zdaniem poglądach narodowo-katolickich. Natomiast problem jest taki, że ja nie widzę tam takiej chęci i siły do tego, żeby realnie mówić o zmianach systemowych, tak? No bo jeśli wystawia, z całym szacunkiem dla tej postaci, którą uważam za nie z mojej bajki ideowej, ale poczciwą. Jeśli na premiera rządu technicznego, czy jakiegokolwiek po raz kolejny wystawia się profesora Glińskiego, który w latach 90. nie miał żadnego problemu z tym, żeby być kandydatem Unii Wolności do parlamentu, tak? Czyli tej demoliberalnej, no, czołówki, tak, Polski lat 90. Unii Wolności. Jest, ja zresztą rozmawiałem z panem profesorem Glińskim, odbyłem z nim taką rozmowę, kiedy on został po raz pierwszy zgłoszony na premiera. I jak mówię, sprawia wrażenie człowieka poczciwego, ale nie człowieka, który dokona zmiany systemowej, który jest jakoś esencjonalnie przeciwny demoliberalizmowi. Nie. On dokona patriotycznej korekty obecnego kursu. No to ja się pytam, jeśli mamy takie kluziki rostkowskie i inne tego typu osoby, no to pytam się, czy to jest na pewno to, o co nam chodzi, tak? Bo mamy do czynienia w Polsce trochę z taką sytuacją, zwłaszcza oczywiście katastrofa smoleńska przyniosła taką bardzo silną polaryzację ekip, tak? Natomiast zbadajmy też, co tak naprawdę u fundamentu ideowego, tak? Jaki jest stosunek danych ludzi, danych posłów do tego, czy ma być federalizm europejski, czy nie ma być federalizm europejski, czy ma być armia unijna, czy nie ma być armia unijna, czy traktat lizboński, czy nie traktat lizboński, czy priorytetem na wschodzie jest niesienie w cudzysłowie demokracji, czy priorytetem na wschodzie są nasze mniejszości narodowe, tak? Czy z kolei jeśli bronimy polskiej własności, no to czy bronimy, czy dana partia stara się wpisać do konstytucji zakaz sprzedaży polskiej ziemi? To powinien być po prostu expressis verbis, czyli nie można tego inaczej zabezpieczyć, wpisane do konstytucji. Czy dana partia na przykład mówi zdecydowanie nie, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z polską własnością również wielkiego przemysłu? Bo ja się bardzo cieszę, że teraz jest bardzo silny nacisk w obronie Azotów, z próbą wykupienia Rosjan. Tylko ja się pytam, gdzie ci sami ludzie byli, kiedy sprzedawano polską bankowość podmiotom zachodnim, kiedy sprzedawano telekomunikację polską w ręce francuskiego państwowego koncernu? To nie jest tak, że suwerenność jest tylko suwerennością albo od Moskwy, albo od Berlina, albo od Waszyngtonu. Jest suwerennością, jest samoposiadaniem państwa. I w tym sensie ja mam duże wątpliwości, czy w Prawie i Sprawiedliwości taka siła, taka chęć i w ogóle taka formacja, bo mówimy tutaj o formacji pewnym kręgosłupie ideowo-politycznym ludzi, którzy stanowią rdzeń. Czy to istnieje w Prawie i Sprawiedliwości?
A to w takim razie, panie pośle, Solidarna Polska. Dzisiaj Adam Hoffman mówi do Zbigniewa Ziobro, lidera pana ugrupowania, Zbyszku, bracie.
No to widać, że to jest jakby dostosowanie strategii politycznej, no bo widać, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało już 8 wybory z rzędu i nie ukrywajmy też, że jakby sama postawa głównej partii opozycyjnej powoduje, że i nieskuteczność powoduje, że Tusk tak długo jest u władzy i możemy widzieć, w jaki sposób dalej jest rozkradane polskie państwo. Ale co stanęło też u podstaw Solidarnej Polski i czym my różniliśmy się od PiS-u? No właśnie między innymi tym, o czym w jakiejś części wspominał pan Robert, to znaczy ja jestem zwolennikiem bardzo radykalnej zmiany państwa, nie takiej, jaka miała miejsce w 2005 roku, czy w 2000 w latach rządu 2005-2007.
Jestem no obaj panowie też są młodzi, tak? Również wiekiem.
Ale już politycznie myśleliśmy w tym okresie.
Myśleliśmy i tak, i nawet ja tu mam czyste sumienie o tyle, że pamiętam, że bo dla mnie były te sprawy dotyczące oczyszczenia polskiego życia publicznego niezwykle istotne. I ja pamiętam, że byłem co prawda zwykłym radnym PiS-u w czasie rządów 2005-2007, ale już wtedy pisałem list do Komitetu Politycznego, żeby zrobić porządek na przykład z wielką hańbą polskiego państwa, jakim są wysokie emerytury dla UBC i UBEK-ów. Kiedy ja widzę, że osoby, które działały w Solidarności, często dzisiaj po tylu latach nie potrafię wiązać końca z końcem, bo jeżeli ktoś decydował się na działalność w Solidarności, twardą działalność opozycyjną, to często przez 6-7 lat nie potrafił znaleźć pracy i w związku z tym dzisiaj ma żałosną emeryturę, prawda? Ledwo co potrafi dotrzymać do pierwszego, a ich oprawcy otrzymują 8-9 tysięcy złotych emerytury i już pewną taką ilustracją tej całej sytuacji jest to, że morderca księdza Jerzego Popiełuszki do dzisiaj otrzymuje państwową emeryturę w wysokości 5 tysięcy złotych. Przecież to jest hańba i skandal. I ja pamiętam, że w tym czasie pisałem list do Komitetu Politycznego, żeby coś wreszcie z tym zrobić, żeby zrobić z tym porządek. Niestety nie było wtedy tyle woli, tak samo jak przeprowadzenia porządnej lustracji, o co również zabiegało wtedy moje środowisko. To znaczy ja byłem w tym nurcie, no bo dla mnie bardzo ważne jest to, żeby być w tym nurcie patriotycznym i żeby mieć też możliwość, mieć wpływ na na zmianę w polskim państwie, ale to trzeba przeprowadzić krytyczną analizę tego, co się nie udało, żeby w przyszłości podobnych błędów nie popełniać. I dzisiaj na przykład, kiedy zostałem posłem, to była jedna z pierwszych ustaw, którą złożyłem i ona do dzisiaj leży w zamrażarce. Ja nie widzę żadnej pomocy ze strony innych partii opozycyjnych, aby tą sprawę przeprowadzić, aby tą sprawę zakończyć. Często tylko dlatego, bo jestem z Solidarnej Polski. I taki sposób myślenia o polskim państwie również mnie uwiera, również się na to nie zgadzam. I również uważam, że jeżeli chcemy mówić dzisiaj o tym, że młodzi ludzie, jak kończą ten wiek edukacji, żeby polskie państwo miało dla nich jakąś ofertę, to nie wystarczy zamienić, nie wiem, pana Tuska na pana Glińskiego. Trzeba przeprowadzić program bardzo szerokich zmian takich podobnych do tych, które przeprowadzał charyzmatyczny Viktor Orban na Węgrzech. Tylko wtedy jest szansa na to, że uda się zbudować zdrowe fundamenty polskiego państwa i że tego typu rozmowy nie będą się powtarzały. Bo sama zamiana pana X na pana Y w mojej ocenie niewiele zmieni. Mam też takie poczucie, na przykład bardzo niezwykle istotne z punktu widzenia polskiego państwa, kwestie energetyczne. No tutaj są też lata zaniedbań. Jeżeli dzisiaj wiemy, że najwięcej w Europie płacimy za prąd i najwięcej w Europie płacimy za ciepło, no to właśnie wynika między innymi z porozumienia tych elit okrągłego stołu, które przez 25 lat nie potrafiły sprawy między innymi dywersyfikacji czy zapewnienia w tym zakresie Polsce suwerenności energetycznej zapewnić. I jest wiele tego typu tematów, które wyrastają właśnie z czasów transformacji. Ja często nazywam to polskie państwo, tą trzecią Rzeczpospolitą, taki PRL plus. No bo rzekomo, prawda, no bo rzekomo odbywają się już wybory demokratyczne, rzekomo jest kilka tych instytucji demokratycznych, które spinają, które różnią nas od PRL-u, ale z drugiej strony widzimy tak, jak popatrzymy na wymiar sprawiedliwości jako ważną część polskiego państwa, to tam PRL niemalże przeszedł suchą stopą, prawda, bez żadnej weryfikacji. Często zapadają tam absurdalne wyroki, na przykład kiedy próbowało się otworzyć zawody prawnicze dla młodych ludzi, no to co, to jest stara konstytucja, która jest kompromisem Kwaśniewskiego i tak dalej. Artykuł 17, proszę bardzo, nie da się otworzyć tych zawodów i żeby bronić tą kastę PRL-owską. I tak jest w wielu obszarach działalności polskiego państwa. O, jeszcze przykład bardzo dobry. Polski premier nie wiedział o tym, że PGNiG podpisało kluczowe porozumienie z rosyjskim Gazpromem o budowie drugiej nitki energetycznej. Polski premier był zdziwiony. Jedna z najważniejszych decyzji z punktu widzenia polskiego państwa. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że w Polsce jakieś oligarchie stworzyły sobie swoje enklawy. Im niepotrzebny jest polski premier, im niepotrzebne jest polskie państwo. Oni sobie takie deale załatwiają. Oni sobie takie deale załatwiają gdzieś na niższych poziomach. Polskie państwo absolutnie nie działa. I trzeba je zmienić fundamentalnie i też niestety mam często wątpliwości, czy jesteśmy w stanie to zrobić, już dążąc do konkluzji, czy jesteśmy w stanie to zrobić w tym składzie politycznym, który w tej chwili może być alternatywą wobec Platformy Obywatelskiej. I jeszcze jeden przykład, no właśnie, rocznica Okrągłego Stołu. Gdyby nie grupa posłów Solidarnej Polski, ja byłem między innymi współautorem tej poprawki, no to Sejm solidarnie, wszystkie kluby przyjęłyby uchwałę chwalącą porozumienie Okrągłego Stołu, porozumienie, które jeszcze raz przypominam, doprowadziło nie tylko do tej hańby, o której mówię, że oprawcy zarabiają i dostają emerytury 10 razy większe niż ich ofiary. Nie tylko to, że morderca księdza Jerzego Popiełuszki żyje sobie na wolności o tak z domem wielkim, z willą i ten, ale do tego również, że PRL-owskich zdrajców dzisiaj chowa się z honorami, na przykład na Powązkach, a ich ofiary do dzisiaj nawet nie wiemy, gdzie są pochowane. Doprowadziło do złodziejskiej prywatyzacji, doprowadziło właśnie do tego, że 2 miliony Polaków wyjechało za granicę, doprowadziło do tego, że dzisiaj większość polskich zakładów znajduje się w obcych rękach. Ba, jeżeli popatrzymy na to, co wytwarzał nawet ten PRL, który ja uważam za absolutną okupację. Jeżeli spojrzymy na przemysł, to zobaczymy, że III Rzeczpospolita, nawet w stosunku do PRL-u, przemysłowo jest trzy długości do tyłu. Wszystko sprzedaliśmy zagranicznym koncernom. I dzisiaj na przykład, kiedy sprzedaliśmy większość banków, o tutaj Robert mówił świetnie o polskich bankach, dzisiaj jest tylko jeden bank, jak w czasie transformacji były 64 banki w rękach polskich. Dzisiaj został jeden bank, gdzie większość udziałów jest polskich. Reszta banków wyzyskuje Polaków, bo dochodzi do takiej sytuacji, że ten sam właściciel na przykład we Włoszech płaci temu samemu pracownikowi 4 razy więcej niż polskiemu pracownikowi, czyli on tylko eksploatuje Polaków, wyprowadza zyski za granicę, my z tego absolutnie nic nie mamy, a banda złodziei na tym wszystkim się uwłaszczyła. Do tego wszystkiego doprowadził Okrągły Stół, na co czemu większość sejmowa chciała wydać legitymację.
Zaraz do tego Okrągłego Stołu wrócimy. Proponuję, byśmy w tej chwili zobaczyli też, co o jakości klasy politycznej sądzą Polacy, sonda na ulicach Torunia.
Zazwyczaj na co dzień mówią bardzo ładnie i bardzo elokwentnie, natomiast jak się przekonaliśmy, mówią tak naprawdę jak wszyscy inni zwykli zjadacze chleba, więc klasę polityczną oceniam tak jak nas wszystkich Polaków.
Uważam, że osiągnęło to już naprawdę bardzo niedobry pułap, jeśli chodzi o te sytuacje, z którymi mamy teraz w kraju do czynienia. No, szkoda, że wydawało się politykom, że można inny język stosować oficjalnie przed kamerą, a inny język w rozmowach, no nie zawsze do końca prywatnych, bo nie rozmawiają o prywatnych sprawach, rozmawiają o Polsce, która chyba nie jest za bardzo im bliska i daleko do tego, żeby o tą Polskę zabiegali właściwie.
No niestety nie jest zbyt odpowiednia. Jeżeli na przykład porównamy z innymi krajami w Unii Europejskiej, no to jesteśmy daleko w tyle.
Nic po prostu z tego nie ma. Obiecanki, cacanki przysłowiowe, a głupiemu radość. Także rząd tylko się między sobą kłócą, nic więcej. A my i tak musimy pracować, bo nikt nam nic nie da, jak sami nie zapracujemy.
A to już wszyscy wiedzą, jaka jest ich klasa. Bez klasy.
Przedstawienie dla ludzi, którzy, jeżeli ktoś się tym interesuje, to po prostu ci, którzy w tym uczestniczyli, powinni ze wstydu zapaść się pod ziemię. To taki najprostszy, najłatwiejszy komentarz do ostatnich wydarzeń.
Uważam, że w ogóle brak jakiegokolwiek poziomu prezentują. Już nie mówiąc o, powiedzmy, wykształceniu typu, że jakiś tytuł posiadają, ale no, moim zdaniem, tak w skrócie, nie chcę nikogo obrażać, rząd powinien składać się ze specjalistów w różnych dziedzinach.
Jakość uważam, że jest dość przeciętna, żeby nie powiedzieć niska. I przydałoby się co niektórym politykom krótkie lekcje kultury.
Jako, że studiuję polonistykę, czasami słucham dokładnie, co mówią, w jaki sposób, jest naprawdę źle.
Kultura, no wiadomo jaka jest, no nie jest za dobra kultura polityczna, a język, jakim się posługują teraz a propos afery taśmowej, no jest bardzo, bardzo zły.
Myślę, że to jest żenujące przedstawienie. Czas na rozwiązanie parlamentu i nowe przyspieszone wybory.
Sonda przeprowadzona na ulicach Torunia. Bardzo mam wątpliwości, czy użyć słowa parlamentarne te wypowiedzi i takie, no mimo wszystko dosyć pobłażliwe, bo w kontekście tego, co słyszymy.
No tak. Rzeczywiście rozmiar afery, w której czołowi politycy mówią o tym, że państwo nie istnieje, w której prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o tym, że w tym kontekście, o którym wspominaliśmy, czyli że bankowość jest, nie mamy instrumentów finansowych do prowadzenia suwerennej polityki gospodarczej, a że bankowość, i on mówi suwerenność, strzelność, tak? I w tym sensie ta reakcja ulicy jest niestety taka dosyć, powiedziałem, typowa, bo ziemia nie zatrzęsła się po tych taśmach. Trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście Donald Tusk jest najgorszym premierem po roku 1989 i jednocześnie jest najsprawniejszym, więc sprawnie spacyfikował tą gigantyczną, było nie było, aferę. Ale też trzeba powiedzieć, że znaczna część polskiego społeczeństwa jest absolutnie wyjałowiona w rozumieniu jakiejkolwiek reakcji na zdecydowanej na takie rzeczy.
Dlatego pytanie o tę zmianę, panowie, tak? Czy, bo wy nie mówicie tylko o zmianie takiej, no powiedzmy, tak jak tutaj pan zasugerował, tak? Tylko wybory, no i zmiana władzy, ale mówicie o tej odbudowie fundamentalnej, a ta jest dużo trudniejsza.
Ta jest dużo trudniejsza, ale właściwie proszę ojca, jeśli nie ma być tej odbudowy fundamentalnej, to nie ma o co się starać, tak? Jeśli mamy robić tylko korekty, to nie ma się o co starać. A trzeba się postarać o to, też pytanie o klasę polityczną jest pytaniem o to, w jaki sposób ona już teraz, w tym obecnym systemie, jaki panuje, nie jaki był przed rokiem 89, nie bezpośrednio z tego podziału postkomunistyczno-postsolidarnościowego, ale jak dzisiaj ludzie są dobierani do tej klasy politycznej, jakie mechanizmy funkcjonują. I my jako, dlatego założyliśmy na początku ruch społeczny, ruch narodowy, po to, żeby też pokazać bardzo jednoznacznie, że my oczekujemy, że ludzie, którzy będą chcieli brać odpowiedzialność za państwo, którzy będą chcieli zajmować funkcję nawet radnego w powiecie, w sejmiku wojewódzkim, w posła, senatora, ci ludzie najpierw powinni wykazać się pracą pro publico bono na gruncie społecznym. W tym sensie nie mogę kandydować na senatora jeszcze, bo nie mam 30 lat, tak? Ale mam za sobą już 12 lat działalności społecznej. Od pierwszej klasy szkoły średniej. I bardzo wielu moich kolegów, znajomych, działaczy itd., itd. To są ludzie, którzy pracują po 5, 10, kilkanaście lat za Bóg zapłać, za satysfakcji. I nie oczekują za to nie wiadomo jakich podziękowań, tylko chcemy pokazać pewną rzecz. Rzeczywistość trzeba przeorać wysiłkiem. I tej rzeczywistości nie da się zmienić, no komentując, pisząc kolejny komentarz na internecie, albo komentując przed telewizorem. Po prostu trzeba się zaangażować, społeczeństwo aktywne. O tym mówimy. I też mówimy o tym, ja mówię o tym, że dobry polityk to jest taki polityk, który ma ukształtowany jasno światopogląd, ale też ten światopogląd nie zawęża się wyłącznie do spraw politycznych. Znaczy dzisiaj obserwujemy radykalna zmiana, fundamentalna zmiana, takie było nasze hasło wyborcze Ruchu Narodowego, radykalna zmiana właśnie, dotyczy całokształtu naszego życia. W tym sensie polityka niezakorzeniona w społeczeństwie, był wspomniany przykład Orbana. My mamy kontakty też, bo piękna sytuacja na Węgrzech polega na tym, że taka sensowna centroprawica, jaka tam rządzi, w miarę sensowna od Orbana, najsilniejszą opozycją wobec niej, ale opozycją taką, powiedziałbym, konstruktywną w duchu, jest Partia Narodowa, jest Jobbik, tak, z którym mamy bardzo żywe relacje. Ten Jobbik dostaje po 20% poparcia. To mało osób sobie zdaje sprawę, że postkomuniści są teraz w totalnym odwrocie. Ten Jobbik też wywiera bardzo silną presję zresztą na partię Orbana, żeby te narodowe rzeczy i tematy były pilnowane. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, czy jedni, czy drudzy, bo było hasło Jarosława Kaczyńskiego Budapeszt powtórzyć nad Wisłą. Oni przeorali społeczeństwo, czy narodowcy, czy ta centroprawica od Orbana, przeorali społeczeństwo w haśle, które ja mówię od koła gospodyń wiejskich po uniwersytety, po koła uniwersyteckie. Tam była realna praca, nie tylko polityka w sensie wąskim, ale bardzo różne jej wymiary. Bo proszę też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Powiem może rzecz obrazoburczą czy kontrowersyjną, ale my w obecnym parlamencie, z całym szacunkiem Solidarnej Polski, które jest po prostu ugrupowaniem młodym, tak, ale mamy dwie partie takie de facto, w moim przekonaniu, po roku 89. To jest PSL i SLD. Dlaczego ja mówię o nich partie de facto? Ponieważ to są partie, które trwają te 20 parę lat. To są partie, które w toku tych 20 par lat kilkakrotnie zmieniała się u nich ekipa rządząca. Są mniej więcej ci sami ludzie, tak? Ale zmiana lidera nie powoduje u nich trzęsienia ziemi. I proszę zwrócić uwagę, że ta cała pozostała część sceny politycznej to jest taka część sceny politycznej, która jak nie będzie Jarosława Kaczyńskiego, czy będzie PiS? Czy przetrwa? Czy w obecnym kształcie? Czy będzie miał siłę? Wątpię. Czy będzie Platforma Obywatelska bez Donalda Tuska z zwalczającymi się frakcjami? No, Solidarna Polska jest przypadkiem szczególnym, ale ma też nazwisko lidera, tak? Bo żeby się przebić w tej warstwie, trzeba było wpisać nazwisko lidera. Ale to też wskazuje na to, że to nasze życie społeczno-polityczne jest na bardzo miałkich fundamentach. Ono nie jest zakorzenione społecznie, tak? Ci ludzie powinni być, wychodzić z tych środowisk czy młodzieżowych, czy wiejskich, czy zawodowych korporacji itd., itd. I partie polityczne powinny być szeroko ugruntowane. I my w Ruchu Narodowym dlatego postawiliśmy ten akcent społeczny jako pierwszy, tak, żeby przeorać rzeczywistość. I dopiero z tej przeoranej rzeczywistości może nastąpić ta radykalna zmiana w rozumieniu wyrośnięcie ludzi, którzy są politycznie zmienić, bo ci ludzie muszą być zakorzenieni i ideowo, i środowiskowo. Prawda jest taka, jeśli nie będzie się szło pod otwartym szyldem, otwartym sztandarem, nie, no niestety nie jak profesor Gliński mówi, tak, gdzieś tam w rozmowie trochę obciąć skrajności i z tego ulepić nową Polskę, tak? No rozumiem, że mam być w tej obciętej skrajności też, tak? Tak, ulepić nową Polskę. No to nie. To trzeba, jeśli się nie idzie pod otwartym sztandarem, z bardzo jasnym programem, z bardzo jasnymi hasłami, dotyczącymi chociażby tego, już kończąc. Mamy sytuację teraz Golgota Piknik, tak? Ileś teatrów postanowiło wyświetlić. Oczywiście narodowcy, katolicy, ludzie dobrej woli, ludzie elementarnego sumienia zorganizowali manifestację. I trzeba było tak zrobić. Trzeba było zdecydowanie w bardzo wielu miejscach pod groźbą fizycznych protestów, fizycznej blokady zostało to odwołane i my musimy tak działać. I my musimy tak działać. Bardzo się cieszę, że działacze dostają SMS-a właśnie, że w Łodzi jesteśmy na sali teatru, tak? Nie będzie, bo jesteśmy tam na sali, że w Bydgoszczy tak przerwano i tak dalej. Trzeba tak działać, bo jak się nie idzie jednoznacznie, to potem jak człowiek, taki poseł, taki minister jest już w tym trybie, to system go mieli i wypluwa. I tak może być z całymi formacjami. Dlatego mówię, tutaj niestety tej jednoznaczności potrzeba, bo jeśli nie będzie tej jednoznaczności, no to nie ma naprawdę o czym gadać. To lepiej, nie wiem, założyć zespół folklorystyczny i pośpiewać.
To możemy tak co?
A nie robić właśnie no, taką korektę, tak? Do, patriotyczną korektę do Republiki Krągłostołowej. Nie powinno nas to interesować.
A pan, panie pośle?
To znaczy ja podobnie myślę, jeżeli chodzi o tą sferę, którą zarysował tutaj Robert. To znaczy zdobycie władzy to nie może być cele sam w sobie. Jak to, bo my musimy zdobyć władzę, prawda? Tak często słyszymy, musimy zdobyć władzę. No ale to co potem?
Po coś. Władzę zdobywa się po coś.
No, ostatnio w parlamencie koalicja rządząca udzieliła wotum poparcia samej sobie.
Tak, wotum poparcia samej sobie, ale też Donald Tusk często definiował jakby cel swojej władzy jako ciepła woda w kranach, prawda? Zbudujemy boiska i to jest jego jedyny cel. No to jeżeli tak ma wyglądać cel rządzenia, no to jest właśnie zaprzeczenie tym prawdziwym elitom, które stanowiły fundament tak wspaniałej II Rzeczypospolitej, która miała oczywiście swoje wady, natomiast była państwem biegunowo innym. To była prawdziwa wspólnota narodowa. Tak, no bo Robert też wspomniał o tej tkance społecznej. Jest bardzo ciężko, bo tutaj rządy Tuska narobiły bardzo duże spustoszenie, między innymi wyrzucając lekcje historii ze szkół. To znaczy wiadomo, że jeżeli chcemy zbudować zdrowe państwo, to najpierw musimy wychować pokolenie ludzi, którzy będą przekonani co do tego, znaczy będą mieć właściwą hierarchię wartości i będą wiedzieć, że na pierwszym miejscu jest Polska. Na pierwszym miejscu jest wspólnota narodowa, jeżeli popatrzymy na państwo Bóg, wspólnota narodowa. I z tym jest dzisiaj bardzo duży problem. Dzisiaj szkoła uczą egoizmu. Dzisiaj jak się spojrzy do badań społecznych i zobaczy, jakie osoby wychodzą po tej naszej polskiej edukacji, to dla nich najważniejszy jest ich osobisty sukces, czyli ich indywidualne, to co oni indywidualnie postanowią. Znaczy ten ich indywidualny sukces. No i co to powoduje? No potem takie osoby zostają, nie wiem, lekarzami, prawnikami, politykami, idą, nie wiem, gdzieś tam do tego wymiaru sprawiedliwości. No i potem widzimy, tak, w Polsce gdzieś tam na czele rankingów korupcyjnych, no bo zawsze człowiek, który przyjmuje ważną funkcję publiczną, społeczną, dla niego jest najważniejsze osiągnięcie tego, żeby on miał jak najwyższy status materialny, a nie Polska. I od tego powinniśmy zacząć, właśnie od zmiany tych fundamentów, ale trudno jest to zrobić, bo historia jest nauczycielką życia. Trudno jest to zrobić bez obowiązkowych lekcji historii. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie nie ma obowiązkowych lekcji historii na poziomie średnim.
Po co się tę historię wyrzuca? Właśnie po tak, to, żeby trudniej było to zrobić.
Żeby
prawda?
Wyjałowić polskie społeczeństwo z tego naszego kodu kulturowego, żeby ludzie przestali myśleć o sobie, o swoim sąsiedzie, jako o wspólnocie narodowej. No co buduje wspólnotę narodową? No, wspólnotę narodową buduje między innymi świadomość
tożsamości,
wspólnoty historii przede wszystkim, wspólnych dziejów. I to wszystko ekipa Tuska stara się dość systematycznie wyrzucać ze szkół i będzie naprawdę wyjątkowo trudno. Trzeba będzie chyba wrócić do tych starych tajnych kompletów, prawda?
Warto zwrócić uwagę, bo pewne rzeczy się zaczęły oczywiście nie za czasów Tuska, tak? Tylko trwają już bardzo długo. Tusk jest ukoronowaniem bardzo wielu procesów. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że dewastowanie chociażby edukacji zaczęło się dużo wcześniej, jak najbardziej prawicowych z rządów, nie? Które też szły pod hasłem odsunąć SLD od władzy. Okej, udało się odsunąć SLD od władzy, tylko wracam do tego, jeśli nie będziemy szli do nie kogo chcemy odsunąć, pod hasłem nie kogo chcemy odsunąć, tylko co chcemy zrobić, jakiej Polski chcemy, jakich wartości, jakiego fundamentu, tylko taki trend, bo jeszcze o tej grogocie piknik. Bo prawda jest taka, ileś teatrów to pokazało. Teraz ja się pytam, od ilu lat ci dyrektorzy teatrów tam są? Moim zdaniem większość z nich, a są to najczęściej instytucje publiczne, dotowane ze środków budżetowych czy samorządowych, jest tam bardzo wiele lat, również za ekip prawicowych była ta większość tych dyrektorów teatrów. Znaczy, pod względem wymiecenia kultury z lewactwa, powiedzmy to sobie wprost, lata 2005-2007 zostały absolutnie położone, tak? I pytanie, czy znowu z tym się nie zderzymy? Bo tu trzeba naprawdę mówić bardzo jednoznacznie, że niektóre instytucje, jeśli są niereformowalne, jeśli jest opór materii, to trzeba je rozwiązać. Jeśli w tym roku mamy wybory samorządowe, to powinna być presja katolików, ludzi sumienia na to, że mój radny, mój kandydat na radnego ma mi publicznie zadeklarować, jak najwięcej, żeby kandydatów to deklarowało, że będzie dążyć do tego, żeby te instytucje, które pokazały Golgotę Piknik, nie dostały ani złotówki z jakichkolwiek środków samorządowych, budżetowych, ministerialnych. Do tego trzeba dążyć. To trzeba w perspektywie długofalowej myśleć instytucjonalnie, bo jednorazowy protest nic tam nie da w skali. Znaczy da i jest bardzo ważny, żeby zaznaczyć w tym momencie, ale to trzeba myśleć naprawdę konsekwentnie, żelazną konsekwencją.
I tej konsekwencji w dużej mierze brakuje i od takich działań konsekwentnych nas się niestety odwodzi. Ma być happening, prawda? Ma być jakiś event, no i to wszystko.
Happening służy mobilizacji, ale zanim musi pójść tak, manifestacje, marsze, protesty, happeningi są istotne, ale one są tylko jednorazową mobilizacją. Bo jeszcze jedno słowo odnośnie tego, jak dobrą klasę polityczną wykształcić. Otóż trzeba ludzi oduczyć trochę takiego pospolitego ruszenia. W tym sensie my musimy skoncentrować się na formowaniu ludzi konkretnych, zorganizowanych, systematycznych, którzy realnie działają nieprzerwanie, stałym naciskiem, kropla drąży skałę. W ten sposób, żeby nie było tak, że zbierzemy się na happeningu, a potem zagłosujemy w wyborach październikowych czy tam listopadowych na ludzi, którzy potem przyznają pieniądze temu samemu teatrowi, temu samemu dyrektorowi, który nam robi takie rzeczy. No nie może tak być. Ale po to to też nie załatwi to ani Jaki, ani Winnicki, ani żaden. Załatwią to struktury, zorganizowane struktury. My składziemy bardzo mocny nacisk w ruchu narodowym na formowanie ludzi. Co tydzień spotkanie. Orientowanie się we własnym środowisku, tak? Jednym z takich może banalnych, ale radosnych dla mnie przejawów aktywności było to, że w tej kadencji Sejmu nie było najmniejszej miejscowości w Polsce, do której by nie pojechał Palikot i do której by nie zastał grupę narodowców, tak, często nawet licealistów, którzy by powiedzieli nie, dosyć, nie chcemy cię tutaj. Robisz taki syf publiczny, tak, w takiej kloace maczasz nasz kraj, Sejm, że won. W nawet miasteczkach jakichś gminnych. I to jest to. To pokazuje oczywiście na przykładzie negatywnym, ale ci ludzie też się zajmują pamięcią historyczną, zajmują się wieloma cennymi inicjatywami. I o to chodzi.
Panowie, posłuchamy także, włączmy do programu naszych telewidzów. 657-00-11 numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657-00-12 Południowej, 13-14 końcówki dla zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Przypomnę, pan Robert Winnicki z Ruchu Narodowego, poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski to dzisiejsi nasi goście. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca czcigodnego i młodych panów z Ruchu Narodowego. cieszymy się, że jest Związek Narodowy Polski, Rzeczypospolitej Polski. Ja mam takie, taką uwagę, bo tutaj mówimy o polityce, politycy, jakość polityki i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy panowie, którzy uprawiają politykę, wiedzą, co to znaczy słowo polityka. Bo mówi się, tłumaczy, że to jest dobro wspólne, dbanie o wspólne itd. Nie, ja uważam, że polityka to jest sposób, metoda działania, administrowania przedsiębiorstwem, zakładem pracy. Państwo to jest takie duże, duże przedsiębiorstwo. I ci panowie, którzy uprawiają politykę, którzy mają władzę, to muszą wiedzieć, że polityka to jest sposób kierowania tym państwem w taki sposób, ażeby to państwo rosło do góry, było inwestowane, rozwijało się, wszyscy byli zadowoleni, prawda, wszystko grało, ten wywiad był, żeby ze złem walczyć, prawda, w danym państwie. A tutaj w tej chwili to jest tylko taka przepychanka. Tam nie ma polityki żadnej. Tam jeden drugiego za łeb panie ze stołka albo pyskuje i mówi, że tak, białe to jest czarne, a czarne to jest białe i tak dalej, i tak dalej. Afera za aferą goni i nie wiadomo, co będzie z tą naszą kochaną Rzeczypospolitą Polską. Szczęść Boże, pozdrawiam. Życzę powodzenia w przyszłości, teraz i w przyszłości. Bo ja już jestem stary człowiek. Andrzej Griffith mówi, także nie wiem, czy się doczekam tych wspaniałych rzeczy, o których młodzi panowie mówią i mają zamiar zrealizować.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego także dla pana. Z Bogiem.
Bóg zapłać za ten głos. Oczywiście definicji polityki jest wiele. Mi osobiście najbliższa jest ta klasyczna, czyli że jest to roztropna działalność na rzecz...
I w gruncie rzeczy o tym pan mówił.
I o tym pan
nazwał
mówił.
To trochę inaczej.
Oczywiście tam się pojawiło sformułowanie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja myślę, że tak mimowolnie, bo to nie o utopię nam chodzi, a to mówiła utopia. Ale oczywiście... Zwracam na jedną rzecz uwagę i to, co wybrzmiało również w tym materiale filmowym. Nieustanny konflikt toczący się tak w demokracji liberalnej jako podstawa polityczna. Oczywiście, że w polityce spory są normalne i są czymś oczywistym. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że konflikt, w którym mierzą się zupełnie przeciwstawne stanowiska, w którym my mówimy, rodzina to... kobieta i mężczyzna, w którym my mówimy tożsamość narodowa to jest coś dobrego, co trzeba pielęgnować, w którym mówimy suwerenne państwo to jest wartość, którą trzeba chronić, bo jest narzędziem do realizacji interesów narodowych i jednocześnie występowanie na tej samej scenie politycznej, nazwijmy to, ludzi, którzy mówią tradycyjna rodzina to źródło opresji, genderyzm, tak, homoparady, homozwiązki, adopcja dzieci, tożsamość narodowa to ogranicza, każda silna tożsamość, czy narodowa, czy religijna, czy płciowa jest, to jest coś złego, że jeśli mamy do czynienia z takim poziomem rozjeżdżania się na najbardziej podstawowych, to permanentny konflikt jest nieunikniony. I teraz, to co jest postulatem rzeczywiście radykalnej zmiany, to posadowienie takiego państwa na takich fundamentach, takich wartościach, oczywiście konstytucyjnych, ale to się nie wystarczy zapisać w konstytucji. To trzeba programy szkolne pod to zrobić, to trzeba działalność instytucji pod to sformatować, żeby powiedzieć jednoznacznie, te poglądy, te antywartości, które niszczą fundamenty narodu, fundamenty państwa, rodzinę, które uderzają bezpośrednio w naród, muszą być poza nawiasem dyskusji politycznej, tak? To w tym sensie atakowanie podstaw i fundamentów powinno wypowiedzi takie jak Palikota, że Polacy powinni wyrzec się swojej polskości, ja powiedział to 2 lata temu na jednym spotkaniu, było to oficjalnie komentowane. Te słowa w normalnym państwie dla posła powinny być Trybunał Stanu. Wyłącznie za te słowa. Dlatego, że nie można dopuszczać do debaty publicznej, nigdy nie było, ostatnie zdanie, nigdy nie było czegoś takiego jak państwo neutralne światopoglądowo. To jest kolejny liberalny taki humbug, bzdura. Państwo musi być posadowione na jakimś określonym światopoglądzie. I to, co obserwujemy dzisiaj w Polsce, to również wojna o to, na jakim systemie wartości to państwo będzie posadowione. I ta wojna trwa już długo, ale potrzeba jednoznaczności nam w tym określaniu
się. Na fundamencie takiego wojującego ateizmu, tylko w nieco białych takich
rękawiczkach. Oczywiście.
Pan poseł?
Tak, bo to nawet o czym powiedział Robert, czy to sformułowanie, które padło z ust Palikota, ono koresponduje z tym, co myślał i co mówił Donald Tusk, tylko znacząco wcześniej. I to rzeczywiście znamionuje polską klasę polityczną. Jeżeli pan dzisiaj zadał pytanie o definicję polityki, to być może ja bym jeszcze chciał rozszerzyć o to, że polityka to jest również walka dobra ze złem. I w tym sensie dzisiaj w polityce mamy wiele zła, dlatego bardzo ważne jest to, aby partie potrafiły jasno określać swoje stanowisko w kontekście tego, że jeżeli wtedy, kiedy zdobędą władzę, to bardzo łatwo będziemy w stanie ich rozliczać, również te elity polityczne. Czyli na przykład, jeżeli główna partia opozycyjna czy inne formacje mówią, że jak dojdziemy do władzy, to zobowiązujemy się, że w tej sferze będzie tak, że tutaj przywrócimy lekcje historii, że tutaj zrobimy porządek z ubekami, że tutaj to i tak dalej, to potem można sobie wziąć notes i to sprawdzić. Niestety i wtedy też ci politycy wiedzą, że jeżeli nie podejmą takich decyzji, to społeczeństwo będzie ich rozliczało. Niestety dzisiaj polityka również bardzo często toczy się tylko i wyłącznie w sferze emocji. A to nie sprzyja dobremu rozwojowi polskiego państwa. Ja podam jeden przykład. Sprawa taka, która również była, sądzę, kompromitująca dla polskiego państwa. Ryszard Kukliński. Ryszard Kukliński, proszę sobie wyobrazić, że przez blisko 25 lat wolnej Polski to była osoba, która była niezrehabilitowana przez polski parlament. Znaczy polski parlament, mimo że wydaje historycznych różnego rodzaju uchwał, czasem tygodniowo po kilka, to przez te 25 lat nie potrafił stwierdzić jednego zdania, że to jest osoba, która dobrze przysłużyła się Polsce. I ja pamiętam, że jak zostałem już parlamentarzystą, to z roku na rok składałem tą uchwałę, nigdy żadnej pomocy, zawsze odsyłana gdzieś do śmietnika, wyrzucana gdzieś tam z Komisji Kultury. I co sprawiło, że nagle, ale ja byłem w tym konsekwentny, z roku na rok dobrze, wyrzucacie to z roku na rok i tak dalej. Co sprawiło dopiero, że tą uchwałę udało się przegłosować? Film. Nagle się pojawił film, który wzbudził emocje, wzbudził w Polsce żywą dyskusję i okazało się, że tą uchwałę można przegłosować, znalazła większość. Okazało się, że pułkownik Kukliński wreszcie został zrehabilitowany. Duży, wielki polski bohater, polski Konrad Wallenrod, który wsadzał nóż w serce komunizmu. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ gdybyśmy mieli dzisiaj zdrowe elity, bo rozmawiamy o elitach, gdybyśmy mieli zdrowe elity, no to elity potrafiłyby z różnych stron usiąść i zobaczyć, dokonać uczciwego bilansu dorobku życiowego Ryszarda Kuklińskiego i nie byłby potrzebny do tego film. Ale okazuje się, że i dawno moglibyśmy sprawę na przykład Ryszarda Kuklińskiego załatwić, ale nie. Okazuje się, że klasa dzisiaj, polska klasa polityczna musi obejrzeć dopiero film, musi się rozpocząć jakaś dyskusja i jak obejrzy film, no to wtedy jest w stanie przyjąć uchwałę, która wydaje się być absolutnie, która jestem przekonany, która powinna być oczywista. Dlatego ja też czekam na taką pokoleniową zmianę władzy i na pewno nie sprzyja temu również historia Polski, no bo to prawda, że jakby ta znaczna część elity II Rzeczpospolitej wymarła podczas II wojny światowej, no, między innymi w Katyniu.
Wybita została. Wybita.
Tak, wybita. To jest lepsze, celniejsze słowo. To prawda, została wybita. No i prawdziwą elitę III Rzeczpospolitej stanowiły kto? No, osoby, które potrafiły się, w większości oczywiście, to osoby, które potrafiły się układać z poprzednim systemem niesuwerennym, systemem okupanta. I dzisiaj, kiedy spojrzymy na przykład, nie wiem, znaczną część najbogatszych ludzi w Polsce, osoby, które sprawują, które mają w rękach te najważniejsze media, no to są osoby, które wywodzą się wszędzie z poprzedniego systemu, tam biznesmeni i tak dalej. Zresztą była taka, to było dość charakterystyczne dla tamtego systemu, że kiedy było wiadomo, że PRL już upada, to na przykład lokalni działacze PZPR-u tam w 1987 roku nagle zachcieli być szefami banków. Nagle, prawda? No dlaczego? No bo wiedzieli, że kiedy zmieni się system, no to, co będzie świadczyło o tym, czy jesteś tą, prawda, elitą, no to już nie będą militaria, tylko będą finanse, będzie pieniądz. No i w związku z tym lokalni tam dygnitarze PRL-owcy nagle zostawali szefami banku i często jest tak, jeżeli zaczynamy, że do dzisiaj nimi są, bo potem jakby w wyniku jakiejś tam prywatyzacji albo dostali swoją dolę i już dzisiaj spokojnie gdzieś odpoczywają we Włoszech, albo gdzieś tam dalej siedzą na tych funkcjach w zarządach, po 50 czy po 60 tysięcy otrzymują środków osoby, które stanowiły część systemu opresji w stosunku do polskiego państwa w czasach PRL. Dlatego jeszcze raz powtórzę, III Rzeczpospolita to dzisiaj jest tak naprawdę taki PRL plus i jeżeli chcemy to zmienić, chcemy zmienić polskie elity, to potrzeba nowego państwa i nowa konstytucja byłaby tylko i wyłącznie jego fundamentem. To prawda, że musiała być obudowana o wiele różnych dodatkowych instrumentów, które pozwoliłyby cały ten system spiąć. Jeszcze jeden przykład podam, że Według polskiej konstytucji parlament, władza ustawodawcza powinna kontrolować, powinna być tym organem, który kontroluje polski rząd. No to kto mi powie, że dzisiaj posłowie Tuska kontrolują Tuska? No nie, no to Tusk kontroluje ich, czyli władza wykonawcza kontroluje w Polsce władzę ustawodawczą. Wszystko stoi na głowie i jakby problemem, a za każdym razem, kiedy chce się przeprowadzić jakieś reformy, no to co jest? To zawsze jest Trybunał Konstytucyjny, który potrafi zatrzymać najbardziej, wydawałoby się, oczywiste reformy, takie jak oddanie
działki. Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Halo.
Słuchamy pana.
Ja chciałem tutaj do młodych ludzi... Dzień dobry, Tadeusz z Dąbrowy Górniczej. Ja chciałem do młodych ludzi powiedzieć dwa słowa. Takie, między innymi... No doskonałe jest to, że panowie widzicie w sposób bardzo, że tak powiem, rzeczywisty i bardzo mocno zbliżony do tego, co się dzieje, całą sytuację. Natomiast ja panom powiedziałbym taką rzecz. Nie próbujcie zupełnie się izolować od starszego pokolenia, bo chcę wam powiedzieć, że w starszym pokoleniu jest mnóstwo bardzo mądrych, I mimo wieku naprawdę ludzi, którzy chcą coś działać, tylko zostali przez obecne elity władzy, choć ja ich nie nazywam wcale elitami, tylko wreszcie trzeba zacząć tych panów nazywać kłębiącymi się elitami, a nie żadnymi elitami państwa. To jest jedno wielkie nieporozumienie. Natomiast panowie, macie rzeczywiście doskonałe rozeznanie co do tego, jak to się dzieje, tylko jedno. Spróbujcie również zaprząc do siebie, czy zaprosić, może to jest bardziej adekwatne słowo, ludzi starszych. Naprawdę każdy z nas, i ja pierwszy panom pomogę, jestem absolwentem dwóch uczelni i chętnie naprawdę pomogę, bo jak patrzę na to wszystko, to nic mi innego nie przychodzi, tylko skończyć z tymi kłębiącymi się elitami, bo to nic nie ma wspólnego z pojęciem elity. I druga sprawa to jest taka. Przyjrzyjcie się państwo pewnej rzeczy. Jeżeli ktoś, tak jak dzisiaj PiS, cały czas lansuje to, że on demokratycznie wszystko osiągnie, to chcę panom powiedzieć, że niczego nie osiągnie. Z gangsterami nie rozmawia się metodami, że tak powiem, takimi jak z elitą, tylko tak jak z gangsterami. I w związku z tym proponowanie im różnego rodzaju rzeczy, to naprawdę do niczego nie prowadzi. To doprowadzi tylko do tego, że tutaj w tym państwie nie będzie już naprawdę formalnie nic. Tak jak mówią obecni panowie w trakcie tajnych, prywatnych czy państwowych rozmów. Tyle, co mam do panów, a jeżeli chodzi o kontakt do mnie, bardzo chętnie włączę się, pomogę i całą wiedzę również przekażę, bo ta wiedza moja jest wtedy i każdego z nas. Tyle warta, ile jej się przekazuje innym ludziom i innym, że tak powiem, sprawom.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu.
Panie Tadeuszu, oczywiście dziękujemy serdecznie, ja dziękuję serdecznie i oczywiście, że nie jesteśmy zamknięci na starsze pokolenie. Wręcz przeciwnie, odczuwamy bardzo często może taki nawet brak tego starszego pokolenia, czy potrzebę większego kontaktu. Przynajmniej Ruch Narodowy powstał w dużej mierze dzięki temu, że jest internet, że mogliśmy się tam bezpośrednio komunikować. Również oczywiście dzięki takim mediom jak Telewizja Wiatrwam czy Radio Maryja, które jako jeden z niewielu po prostu pokazują, co młode pokolenie patriotyczne robi, tak? A nie stygmatyzują, bo ktoś wyszedł na ulicę albo ktoś wywiesił transparent na meczu, tak? Natomiast ja bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu, również dlatego, że powiedziałbym, radykalna zmiana wymaga, powiedziałbym, młodości, ale ta młodość to przede wszystkim musi być w umyśle. Ta młodość musi po prostu wypływać z naszego ducha, z naszego usposobienia. To, co robi ten system perfekcyjnie, to czynienie z bardzo młodych ludzi już totalnych cyników. I dlatego bardzo często spotykamy osoby starsze, które są o wiele młodsze mentalnie niż właśnie ci nastolatkowie czy dwudziestolatkowie. Także będąc ruchem głównie rzeczywiście ludzi młodych, jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy do współpracy, do współtworzenia, bo jest ogrom tej pracy. Bo to nie jest tak, że jest grupa wąska, która gdzieś tam obsadza jakieś stanowiska, zresztą no, które realizują, że tak powiem, swój czas, swoje środki i tak dalej, tylko to są tysiące zadań od mikroskali do makroskali w całym kraju. Także zachęcamy naprawdę bardzo serdecznie.
Pan poseł?
Absolutnie się zgadzam z tym, że i to zresztą my robimy, to znaczy my, młodzi ludzie, powinniśmy czerpać z doświadczeń osób starszych. Zresztą ja wiem, że i od mojej babci, dziadka, jak bardzo wiele mogę się dowiedzieć, jak wyglądała ówczesna Polska. Wiele takiej prawdziwej mądrości mogę wyciągnąć również ze spotkań, bo to jest taka też przykra konkluzja, refleksja, że na spotkania, które często organizujemy w dużych miastach, to znaczna część przychodzi osób już doświadczonych, czyli widać, że w nich rzeczywiście gra dalej ta, znaczy dalej chcą zmieniać Polskę, tak jak pan, dalej chcą mieć w tym jakiś udział, dalej chcieliby znaleźć sposób na to, żeby coś zrobić dobrego dla swojej ojczyzny. I to jest nawet też często paradoks, ale prawdziwy, to znaczy ja często słuchając takiego starszego człowieka bez wykształcenia i zestawiając go, kontrastując go z osobą, która rzekomo ma tam pokończone te wszystkie uniwersytety, mam wrażenie, że ta pierwsza osoba jest dużo mądrzejsza od tej drugiej osoby, że ta druga osoba często relatywizuje, to jakby relatywizm jest wpisany rzeczywiście w ten cały system, a ta pierwsza osoba wie, że jak stoi, jak jest wiara, to jest wiara, jak jest niedziela, to jest Kościół, jak jest polskie państwo, to jest polskie państwo, jak jest wychowanie, to jest wychowanie, a tutaj wszystko jest takie czarno, takie szare, to można zmienić, tamto można zmienić, to jest takie jakby odkładanie, to znaczy jakby samo też to wykształcenie nie zawsze świadczy o prawdziwej wiedzy danego człowieka, bo najważniejsze jest to, czy potrafimy wiedzieć, że żyjemy w polskim państwie i czy potrafimy tą wiedzę we właściwy sposób przekazać. I to jest nawet też pouczające, że starsze osoby potrafią na siebie wziąć obowiązki państwa, to znaczy obowiązki, jeżeli widzą, że młody człowiek, często wnuczek, syn, nie wyciąga ze szkoły tego, co jest najważniejsze, bo na przykład w szkole średniej dzisiaj w ogóle do czasów PRL-u się nie dochodzi. Tak? I tak są stworzone te książki, żeby nie rozmawiać o PRL-u, Jaruzelskim, motyw, no to właśnie dziadkowie przyjmują na siebie często rolę szkoły i to jest wspaniałe, to jest dobre i za to bardzo dziękuję.
I oby tak było. Panowie, to na zakończenie jeszcze, jaki scenariusz przewidujecie po tej aferze nazywanej aferą taśmową?
Proszę ojca, scenariusz gnicia. Znaczy, moim zdaniem kadencja nie zostanie skrócona. W tej chwili przynajmniej nic na to nie wskazuje. Może insider sejmowy, jakim jest tutaj kolega poseł, ma inne co do tego przeczucia. Moim zdaniem ta władza dotrwa do końca. Co więcej, nie jestem przekonany, czy jeśli naprawdę nie sformułujemy, bo mamy sytuację tak jak podobną do węgierskiej. Różnica jest jedna. Węgrzy wyszli na ulicę i rozpoczęła się naprawdę proces radykalnych zmian od tej ulicy w 2006 roku. Polacy, wyszedł ruch narodowy, tak? Parę tysięcy najpierw osób, najpierw nas zamknęli, potem parę tysięcy wyszło w skali kraju w miastach wojewódzkich, potem parę tysięcy w ostatnią sobotę mieliśmy w Warszawie manifestacji. Okej, ale byliśmy w tym sensie sami. Zebrały się kadry ruchu narodowego. Polacy nie zareagowali, więc ja powiem bardzo ostro i być może się komuś to nie spodoba, ale jeśli Polacy nie chcą radykalnej zmiany nie tylko tego rządu, ale tego systemu, to być może po prostu obecne pokolenie na nic lepszego nie zasługuje. Jeśli nie chcą się zorganizować, wysilić. Ja do takiego wysiłku nawołuję i nawołuję też do tego, żeby myśleć o tym, jakiej Polski chcemy, jakie państwo to ma być, a nie tylko o tym, że Tusk zostanie odsunięty lub nie zostanie odsunięty, bo ja sobie niestety jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić sytuację, w której w przyszłym roku, po wyborach parlamentarnych, zmieni się tyle, że do koalicji rządowej dołączy SLD, bo będzie brakowało większości. I to jest, uważam, niestety scenariusz realny, jeśli ludzie o poglądach patriotycznych, narodowych, katolickich nie wykażą bardzo zdecydowanej jednoznaczności.
To diagnoza pana Roberta Winnickiego, a pana posła?
Ja również nie mam większych złudzeń, że coś teraz znacząco może się zmienić, no bo można było też powiedzieć, że jeżeli nie zmieniło się podczas katastrofy smoleńskiej, która była już naprawdę już ilustracją bezradności polskiego państwa, ilustracją tego, jak bardzo polskie władze chorują na tak zwany syndrom sztokholmski, może jeszcze będzie czas na antenie Radia Maryja, żeby to rozwinąć, to i również nie mam złudzeń teraz, że pojawi się jakaś taka tkanka społeczna, która będzie aż tak dużym impulsem, która byłaby w stanie przewrócić tą władzę. To jest rzeczywiście praca rozłożona jeszcze na co najmniej na wiele miesięcy. Musimy się w to zaangażować, musimy się mobilizować. Bardzo dobrze, że jest Telewizja Trwam, że jest Radio Maryja. Wspaniałe dzieło ojca Tadeusza Rydzyka, które pomaga to wszystko napędzać tą energię społeczną, ale dalej musi być nas więcej, musimy być silniejsi. I co jest najważniejsze, czego jeszcze nie wspomniałem w kontekście tych elit, może nie jest najważniejsze, ale czego nie wspomniałem w kontekście tych elit politycznych i co nie pozwala nam się rozpędzić, tak jak rozpędzono społeczeństwo na Węgrach, to, że polski system etatystyczny jest zamknięty. Na czym to polega? W dużym skrócie. Znaczy, polska administracja w czasach II Rzeczypospolitej liczyła paręnaście tysięcy ludzi. W czasach PRL-u liczyła około 50 tysięcy ludzi. Dzisiaj polska administracja to jest prawie milion ludzi. Czyli jednym słowem, polskie państwo jest największym pracodawcą, co powoduje, że często ci ludzie zatrudniani przez Platformę Obywatelską i co miesiąc, z miesiąca na miesiąc jest więcej etatów, oni nie są zainteresowani jakimikolwiek zmianami, no bo boją się o swoją przyszłość i ten system się niestety zamyka. To są ludzie często, którzy nic nie tworzą, natomiast zapewniają bezpieczeństwo tej władzy i to jest również metoda, którą Tusk i jego ekipa razem z PSL-em opanowała do perfekcji. Najlepszym przykładem jest już ta słynna afera Elewaru. Czy mam nadzieję? Mam nadzieję, natomiast na pewno nie jest ona związana z wypływem afery taśmowej, przecież mieliśmy aferę hazardową, mieliśmy, jak wspomniałem, najtragiczniejszą katastrofę smoleńską i skoro wtedy nie dało się nic zrobić, to czekają nas jeszcze lata pracy.
I stała presja. Stała presja. Najbliższe wybory to nie są samorządowe, a są wybory zupełnie co do Senatu. Ruch Narodowy wystawia na wschodnim Mazowszu Krzysztofa Bosaka, w Świętokrzyskim wystawia Mariana Kowalskiego, Jacka Lanusznego na Śląsku.
I trzeba
naprawdę stałą presję wywierać w każdym, nie odpuszczać żadnego odcinka.
Dziękuję bardzo. Robert Winnicki, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej i członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.
Dziękuję.
Oraz pan poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski. To nasi goście. Dziękuję. Będą panowie Boże. Również z nami o 21:30 w Radiu Maryja i również na to spotkanie państwa serdecznie zapraszam.